mikrofonie ojciec Benedykt. Rozpoczynamy piątkową audycję Szukając Słowa Bożego. Gościem naszej audycji jest ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie i we Włocławku, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku. Ksiądz Marek jest także katechetą w publicznym gimnazjum Jana Pawła II w Krojczynie. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski.
Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. Ten jakże wymowny w swojej treści psalm 16 staje się mottem, takim złotym kluczem otwierającym szkatułę Bożego Słowa, które, jak często mawiał błogosławiony Jan Paweł II, jest nam zadane na ten czas. Jest to psalm nawołujący w swojej treści do nadziei pokładanej Bogu, który jest Panem człowieczej i światowej historii w tym wymiarze horyzontalnym, poziomym, greckie chronos, godzina, dzień, tydzień, rok, wiek, oraz wertykalnym, pionowym, greckie kairos, gdzie jest wieczność, gdzie teraźniejszość, przeszłość i przyszłość łączą się, gdzie króluje Bóg. Spadające liście z drzew i zasypiająca przyroda skłaniają nas do refleksji nad ziemską przemijalnością i życiem wiecznym, gdzie ten ziemski czas zostaje zastąpiony przez wieczność. Dzięki Słowu Bożemu możemy niemalże namacalnie zasmakować tego niebiańskiego klimatu, który będzie naszym udziałem w chwili naszej śmierci. Zatem koniec zbliżającego się powoli roku liturgicznego przywołuje temat końca świata, oddając atmosferę niepewności i przerażenia tych, którzy nie wierzą w Boga lub wierzą powierzchownie i ulegają coraz to nowym katastroficznym wizją końca wszystkiego i towarzyszącej temu panice. To też tłumaczy powodzenie filmów typu science fiction właśnie o tej tematyce. Czytania niedzieli pokazują jednak spokój, z jakim powinien podchodzić do tych wydarzeń każdy z nas, uczeń Chrystusa. To, co będzie innych przerażać, okaże się normalną koleją rzeczy zapisaną w planach Boga, która dla wierzących będzie błogosławionym owocem życia. Dla nas, chrześcijan, będzie to bowiem przyjście Syna Człowieczego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy Chrystus pośle aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu niebios. W tym to właśnie czasie naród Boga, Pana, dostąpi zbawienia. Każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się jedni do wiecznego życia, drudzy ku wiecznej hańbie, ku wiecznej odrazie. Oczywiście nikt nie zna dokładnego terminu tego wydarzenia. Aczkolwiek naukowcy wciąż o nim spekulują, piszą, rozmawiają. Najważniejsze jest jednak, że taki koniec nastąpi, a my możemy rozpoznać jego przejście po dziejących się znakach. Oddajmy teraz głos temu, który ma klucze do nieba, a także do naszego serca.
Ześlij swą miłość, Duchu przyjdź. Ześlij swą moc, ześlij swój pokój. Ześlij swą miłość, Duchu przyjdź.
Zabierz to nieświęte w życiu mym, odnów moją wiarę, daj nadzieją żyć. Zabierz to święte w życiu mym, odnów moją wiarę, daj nadzieją żyć. Zabierz co nieświęte.
Z księgi Daniela. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia. Ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze, wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej zagładzie, odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Czytanie to w literackiej konwencji apokaliptycznej opowiada nam o końcu świata. Gatunek literacki zwany apokaliptyką, apokalipsą, lubuje się w bogatej symbolice i obrazowości. Obrazy są niezwykle dynamiczne. trudno nawet, aby mógł uchwycić te ruchome obrazy jakiś malarz w tej konwencji statycznej. Zaprezentowany fragment z Księgi Daniela jest jedynym miejscem w Biblii hebrajskiej, gdzie w sposób wyraźny i bezpośredni wyrażona jest wiara w zmartwychwstanie. W starożytnym Izraelu istniało przekonanie, że zmarli po śmierci przebywają w Szeolu, miejscu cieni, skąd nie ma powrotu, w którym nawet nie można wielbić Boga. Dla ludzi starożytnego Bliskiego Wschodu podziemie, w którym przebywali zmarli, było miejscem błota, nieczystości. A ci, którzy tam przebywają, jedzą kurz i piją brudną wodę. W tradycji biblijnej, rabinackiej, pojawiają się pewne przesłanki, które prowadzą do późniejszego ukształtowania wiary w zmartwychwstanie, w tak zwaną retrybucję, czyli nagrodę pozaziemską. Autor Księgi Daniela traktuje śmierć jako sen, z którego zostaniemy zbudzeni, jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Dziś najłatwiej można porównać śmierć do narkozy przed operacją. Gdy zabieg jest bardzo ryzykowny, pacjent wie, że może się obudzić i wrócić do życia i może zasnąć na zawsze. Ta perspektywa dwóch rozwiązań wieczności, życia i hańby, przyjęta z wiarą, kształtuje dzień dzisiejszy człowieka. Trzeba przeżyć twórczo teraz ten moment, by móc czekać na wschód słońca wieczności. W jego bowiem blasku zostanie odsłonięte wszystko. I tutaj takim terminem określającym to odsłonięcie to jest właśnie apokalipsis, czyli odsłonięcie, jak zasłona, jak kurtyna w teatrze. Jeśli serce jest wypełnione drogocennymi kamieniami i perłami, w świetle tego słońca zajaśnieje blaskiem zdumiewającym wszechświat. Będzie to bowiem bogactwo niepowtarzalne, jedyne, jak niepowtarzalne jest przecież życie każdego z nas, życie człowieka. Jeśli jednak serce będzie wypełnione nieprawością, niepoukładane, okryte hańbą, zostanie ono odrzucone na wieki. Listu do Hebrajczyków. W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechu. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele jego staną się pod nóżkiem nóg jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Thank you. List do Hebrajczyków mówi o skuteczności ofiary Chrystusowej. Jezus Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni. Mając na względzie ten definitywny i ostateczny charakter działalności Chrystusa, należy stwierdzić, że żaden z wszechpotężnych królów i cesarzy nie zdołał zmienić oblicza ziemi. Chrystus to uczynił raz na zawsze, zadawszy śmierć śmierci. Chrystus staje przed nami w kontekście tego Słowa Bożego, tego fragmentu, jako odwieczny arcykapłan, który poprzez gest wyciągniętych ramion między niebem i ziemią, poprzez gest zranionych rąk i nóg, utorował nam drogę do nieba. Zatem jednym z głównych celów, jaki postawił sobie autor Listu do Hebrajczyków, było przekonanie adresatów o ustaniu ofiar starotestamentalnych ze zwierząt. Ofiara hebrajskie ola miała charakter uroczysty, publiczny. Tysiące zwierząt, baranów, kozłów, krów zostało składanych w ofierze jako antidotum na ludzki grzech. Autor Listu do Hebrajczyków głosi ustanie owych uroczystych ofiar świątynnych, gdyż ofiara krzyżowa Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, ma wartość nieskończoną. Ofiara Jezusa Chrystusa, arcykapłana, jest niewyczerpalnym źródłem łaski i zbawienia. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu niebios. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałęź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. wstrząśnięte moce niebiańskie, wielki ucisk, zmartwychwstanie umarłych, sąd Boży, nagroda i kara wieczna. Nie są to tematy, o których słucha się z przyjemnością. W Eucharystii staje pośród nas Jezus Chrystus, którego miłość objawiona w ofierze krzyżowej okazała się większa niż wszystkie nasze grzechy. Trwałe i pełne szczęście możemy odtąd znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Jemu, gdyż tylko On ma moc nas uwolnić od największego lęku człowieka, lęku przed wiecznym bezsensem, pustką, osamotnieniem. Od drzewa figowego uczcie się. Koniec świata zawsze fascynował człowieka. Niewątpliwie przyczyniły się do tego barwne, przemawiające do wyobraźni i mrożące krew w żyłach opisy ewangeliczne. Na ich podstawie powstała cała literatura, a zwłaszcza ikonografia apokaliptyczna. Regularnie pojawiły się także różne przepowiednie, pseudoproroctwa, zapowiadające rychły koniec. Wiele sekt wytrwale próbuje ustalić właściwą datę, ale jakoś nigdy się im dotąd nie udało. Tymczasem celem, przesłaniem pedagogicznym Chrystusa wcale nie było zbawienie ani straszenie ludzi, zabawianie ani straszenie ludzi, ani tym bardziej określenie terminu apokalipsy. Jezus chciał przekazać ważne prawdy dotyczące naszego zbawienia, naszej postawy w obliczu ostatecznego spotkania z Bogiem, które rozstrzygnie o naszej wieczności. A kiedy to będzie? Stawiamy pytanie. To już nie jest takie ważne, bo zawsze trzeba być gotowym. Czyli zawsze trzeba żyć według Ewangelii. Niewątpliwie dla każdego z nas termin ten w praktyce będzie się pokrywał z chwilą naszej śmierci. Bóg nie chce, abyśmy ten moment znali wcześniej. Tajemnica ta należy w pewnym sensie do istoty człowieczeństwa, do tego stopnia, że Syn Człowieczy, który stał się człowiekiem, także nie ma mocy objawić tego ludziom. W kontekście Słowa Bożego dowiadujemy się, że Bóg wyposażył człowieka w oczy, zdrowy rozsądek, rozum i logikę. Jest to wystarczająco dużo, aby wyciągnąć pewne wnioski dotyczące ludzkiego życia, śmierci i zbawienia. A tam, gdzie rozum nie jest w stanie przeniknąć tajemnicy ludzkiego bytu, istnienia, tam wkracza objawienie, słowo żyjącego Boga. Bóg poprzez swoje słowo sam odsłania przed człowiekiem to, co zakryte. Stąd greckie słowo apokalipsa, odsłonięcie tego, co zakryte. Ale odsłania częściowo dokładnie tyle, ile jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania człowieka w ziemskim życiu. Bacznie obserwując stworzenie, badając prawa natury, prawa rozwoju społeczeństw, historię ludów, narodów, zgłębiając tajniki psychologii, socjologii, etyki i wielu innych dziedzin, człowiek może się nauczyć wiele, aby na tej ziemi żyć sensownie, szczęśliwie. Problem w tym, że nie chcemy się uczyć ani wyciągać wniosku z historii ludzkich błędów, lecz wciąż na nowo popełniamy te same błędy. A jeśli nawet wyciągamy prawidłowe wnioski, to i tak rzadko kiedy stosujemy, wdrażamy je w życie. Stąd tyle wojen, przemocy, rozwodów, samobójstw, wykolejeń ludzkich losów. A przecież wielu nieszczęść można by było uniknąć, gdyby stosować się do zasad, rad ewangelicznych, które wypracowali nasi przodkowie, często za bardzo wysoką cenę męczeństwa. Tego chce nauczyć nas Chrystus, abyśmy zmądrzeli wreszcie i chcieli sami odkrywać prawdę i dobro. Odkryć Boże zasady. I to jeszcze za mało. Trzeba jeszcze chcieć stosować to, co już wiemy. Problem nie leży w braku wiedzy, lecz w braku chęci. Warto byłoby stosować taką zasadę, zanim zacznę poznawać teoretycznie kolejne prawa i mądrości, spróbuję wykorzystać i wprowadzić w życie to, co już wiem. Dopiero mądrość, praktycznie przyswojona i zrealizowana, jest prawdziwą mądrością. Mądrość przeczytana to jak sam przepis na placek. Nikogo taki przepis nie nakarmi. Trzeba go upiec. Dlatego nie dociekajmy, kiedy nastanie koniec świata, jak się on dokona i czy go dożyjemy. Raczej zastanówmy się, czy dziś wykorzystaliśmy wszystkie wskazówki, które każdego dnia daje nam Chrystus w swoim żywym słowie. Zatrzymam się w iglastym lesie. Lubię chodzić po dywanie suchego igliwia, podziwiać drzewa, które ciągle zrzucają swe igły i ciągle są zielone. Dokonuje się to prawie niezauważalnie. Drzewo stoi lato i zimę zielone, a jednak ono ustawicznie wymienia swoje igły. Można je znaleźć na ziemi. Gałązki od dołu usychają, ich rolę przejmują nowe, wyrastające coraz wyżej. To obraz życia ludzkiej rodziny. Każdy ma swoje zadanie do spełnienia. Każdy korzysta z drzewa ludzkości, ciągnie z niego życiodajne soki. I każdy ubogaca to drzewo swoim wkładem pracy, radości, cierpienia. Kiedy w tym kontekście czytamy słowa Jezusa o eschatologii, staje się zrozumiały ich podwójny wymiar. Jeden dotyczy lasów, poszczególnych szpilek. Jeden dotyczy losów poszczególnych szpilek. Drugi losu całego drzewa. Każdego człowieka winien interesować zarówno jego indywidualny los, jak i los całości ludzkiej rodziny. Pewne szpilki będą uczestniczyły bezpośrednio w końcowym dramacie całego drzewa. To te, które na nim zostaną w momencie jego ścięcia. Jezus mówi o dramatycznej scenerii kresu ludzkości. Zdecydowana jednak większość ludzi przeżywa swoją własną eschatologię, gdy obumiera i odpada od całości. Koniec życia jednostki też może mieć miejsce w dramatycznej scenerii. Dla człowieka umierającego słońce się zaćmi, księżyc nie daje swego blasku, gwiazdy spadają z nieba i moce niebiańskie są wstrząśnięte. Wystarczy być blisko umierających, by dostrzec indywidualnie przeżywaną przez każdego inaczej ich własną eschatologię, czyli przejście do nowego życia, ich odejście z tego świata i wejście w nowy świat nieznany. Czasami dokonuje się to bardzo spokojnie, a nawet uroczyście, jakby czekając na spełnienie, jakby czekając na spotkanie z kimś wielkim, pięknym. W oczach umierających pojawia się szczęście, jakby widzieli Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Inni przeżywają głęboki ból rozdarcia, oderwania od rodziny, od tego, co posiadają. Dla każdego człowieka w chwili śmierci kończy się świat. Gaśnie słońce, blednieje księżyc. Eschatologia ma indywidualny wymiar i trzeba się z tym liczyć. Trzeba umieć odejść, być gotowym pożegnać ten świat i nie dziwić się, że oczy nie zobaczą więcej słońca ani cudów przyrody, że zabraknie sił do interesowania się księżycem, gwiazdami na niebie. W momencie śmierci wartości widzialne nie przedstawiają już żadnej wartości. Liczy się wówczas spotkanie z Chrystusem i wejście w nowy świat. Człowiek jednak może dostrzec sens swego życia jedynie wówczas, gdy dostrzeże sens dziejów całej ludzkości. Tak jak szpilka na drzewie iglastym odkrywa sens swego życia przez uczestnictwo w życiu drzewa, tak i człowiek może w pełni dostrzec sens swego życia przez uczestnictwo w życiu całej ludzkości. Stąd los całej ludzkości nie może być mu obojętny. Otóż, pozostając przy tym obrazie drzewa, warto podkreślić, że dramatyczna sceneria kresu doczesnych dziejów ludzkości, o której mówi Chrystus, nie ma nic z unicestwienia ludzkości, ale jest jedynie opowieścią o kresie jej ziemskiej historii, tego ziemskiego wymiaru. Dla przykładu, każde ścięcie drzewa jest jego dramatem. Często jednak dopiero to ścięte drzewo staje się drogocennym materiałem ubogacającym już nie las, ale pałace i świątynie. Eschatologia mówi o kresie doczesnych losów ludzkości. Jezus, mówiąc o wydarzeniach eschatologicznych, pragnie przede wszystkim przypomnieć dwie prawdy. Po pierwsze, trzeba się z tą rzeczywistością liczyć. Ona jest nieunikniona. Po drugie zaś, nikt nie zna godziny ani swojej śmierci, ani kresów dziejów ludzkości w tym wymiarze katastroficznym. Te dwie prawdy winny kształtować każdy dzień chrześcijanina, każdego z nas. Trzeba się liczyć z przejściem do nowej rzeczywistości i nie być zaskoczonym, że to może dokonać się w dniu dzisiejszym, teraz. Chrześcijanin to człowiek czuwający. Życie chrześcijanina to wigilia, oczekiwanie. Jezus upomina, mówię wszystkim, czuwajcie. Mocne ostrzeżenie Zbawiciela, jak wiele od niego zależy. Umieć w każdej chwili pożegnać doczesny świat, wejść z radością w nowy. To znak dojrzałości chrześcijanina. Dziś wielu fałszywych proroków usiłuje traktować wypowiedź Jezusa o wiecznym potępieniu jako przenośnie. Konsekwentnie więc i słowo Boga na temat wiecznego zbawienia też by należało traktować jako przenośnie. Wtedy jednak Ewangelia i Kościół to najwięksi oszuści świata. Już dawno to oszustwo powinno być odkryte przed światem, zdemaskowane, a oszuści winni być surowo ukarani. Realizm, konkret wiecznego zbawienia i wiecznego potępienia jest głównym motywem bohaterstwa męczenników i heroizmu świętych. Nie można z Ewangelii robić wycinanek i przyjmować to, co się podoba, a odrzucać lub wklejać między poetyckie wyrażenia to, co nam nie odpowiada. Jezus oświadczył bardzo jasno: niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wszystkie słowa Chrystusa to pełne błogosławieństwa, nadziei, szczęścia i te mocne, zawarte w wielokrotnym biada wam i mówiące o wiecznym odrzuceniu. Słowa Jezusa trzeba wziąć na serio. Im bardziej na serio zostaną one potraktowane, tym głębsza jest wiara przyjmującego i tym bardziej ewangeliczne jest życie. To słowo bowiem kształtuje nasze podejście do dnia dzisiejszego. Jezus też traktuje śmierć jako sen. Stojąc nad zmarłą córką Jaira, oświadczył: nie umarła, lecz śpi, i obudził ją swoim słowem. Kiedy Łazarz umarł, oświadczył uczniom, że przyjaciel ich zasnął. Przybył więc do grobu, aby go obudzić. Nasza śmierć też będzie snem, z którego obudzi nas Chrystus. Czy będzie to początek życia wiecznego? Czy wejście w krainę hańby wiecznej? Zależy wyłącznie od nas, od naszego życia w dniu dzisiejszym. Pewnym takim obrazem życia po śmierci albo przejścia do nowego życia jest obraz z Ewangelii, kiedy to Maria Magdalena szuka zmartwychwstałego. Widzi pusty grób. Zobaczyła kogoś w oddali. Myślała, że to ogrodnik. Dopiero kiedy Jezus mówi do niej Mario, ona mówi Rabbuni. Zobaczmy poprzez łzy, poprzez smutek, żal po stracie mistrza, nie rozpoznała go. My także w życiu może się tak zdarzyć, że nie będziemy potrafili odróżnić w tym współczesnym ogrodzie grobów, odróżnić Jezusa od ogrodnika. Obyśmy potrafili odróżnić, że jest i powiedzieć: Panem jest Jezus, albo przyjdź Panie Jezu.
Audycja Szukając Słowa Bożego to rozważania czytań biblijnych najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 33. niedziela zwykła. Rozważania prowadzi ksiądz dr Marek Raszewski. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania w poszukiwaniu Słowa Bożego. 56 655 23 55 to telefon dla Słuchaczy Polski Północnej. Dla Słuchaczy Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. To bezpłatne połączenia do studia. I telefony z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Szukając Słowa Bożego, Radio Maria, halo.
Czy jestem na antenie?
Kogo witamy?
Maciej z Żywca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Usłyszymy w najbliższą niedzielę, że owego dnia ani godziny nie znają ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. No i ja w tym kontekście mam pytanie o Ducha Świętego. Czy Duch Święty ten dzień i tę godzinę zna, czy również Duch Święty nie zna? Proszę o odpowiedź z jakimś tutaj uzasadnieniem. Przechodzę na odgłos z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Jezus, dziękuję Panie Macieju za to pytanie. Tutaj wchodzimy w tajemnicę Pana Boga. To jest tak, jak widzimy ikonę Trójcy Przynajświętszej, Rublowa, Andrzeja Rublowa. Widzimy trzy postacie zasiadające za stołem i widzimy jedno miejsce puste, zostawione dla każdego z nas. To miejsce puste to jest Eucharystia, ale jednocześnie to miejsce puste, zostawione dla każdego z nas, to miejsce, gdzie możemy zasiadamy w momencie naszej śmierci. Wtedy uczestniczymy w tajemnicy Boga. Posługując się czasoprzestrzenią, czyli godziną, minutą, to co już mówiłem w naszym rozważaniu, czyli tym, co nazywamy z greckiego chronos, chronologią, wchodzimy w momencie śmierci w wieczność, gdzie teraźniejszość, przeszłość, przyszłość, one się łączą z sobą. Jest wieczność. Dla nas jest to, dla nas posługujących się właśnie prawami fizyki, matematyki, czy chemii, czy biologii, jest to nieprawdopodobne. Mamy tutaj właśnie taką fizykalną barierę w zrozumieniu tamtego nowego świata. I dlatego też wiele pytań na temat wiedzy, na temat końca świata, na temat tego co dnia, którym po hebrajsku Yom Yomim, czyli dzień dni, albo Yom Adonai, dzień pański, który ma nastąpić. Kiedy to nastąpi? To jest wejście, to jest jedno właśnie pytanie o tajemnicę Pana Boga. Tajemnicę Pana Boga chcieli poznać gnostycy w swojej filozofii poznania dobra i zła. To pytanie właśnie w raju, kiedy szatan podpowiada człowiekowi: poznasz dobro i zło, jak Bóg będziesz. Czyli tutaj w momencie, zadając takie pytanie, nie uzyskamy tutaj na ziemi odpowiedzi, kiedy to nastąpi, czy Duch Święty o tym wiedział. To jest tajemnica Boga, trzech Bożych osób, które współistnieją właśnie razem. To jest jeden Bóg w trójce osób, a ta wspólnota to jest pełnia miłości. Dziękuję bardzo.
Radio Maria, audycja Szukając Słowa Bożego. Halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanko, to znaczy, ja nie znam dokładnie Biblii, przyjdzie chwale podczas wielkiego ucisku, tak? Bo tam, nie wiem, to było z Księgi Jana, coś innego tam było chyba, ja już nie pamiętam, że przyjdzie, zaraz, nie chwale, tylko, że on będzie powodował ucisk, coś takiego było, to ja nie wiem, czy ja pomyliłem troszeczkę. No nic, jeszcze nie, bo czeka na odpowiedź.
Prosimy o przedstawienie się. Aha, już niestety.
Dziękuję bardzo serdecznie za to pytanie. Kiedy nastąpi ucisk, to znaczy literatura apokaliptyczna jest rodzajem przepowiadania prorockiego. Prorocy klasyczni mówili o przyszłości z perspektywy przeszłości, czyli kara za grzech jest skutkiem, kara za grzech jest skutkiem grzechu wcześniej popełnionego, czyli to jest w tym wymiarze poziomym. Natomiast apokalipsa mówi o tym, co wieczne, a to, co wieczne, to, co jest w niebie, na niebiosach, stąd właśnie mamy tą formę Szamaim, niebiosa, ma się wylać tutaj na ziemi. I teraz to, co dokonuje się na ziemi, to jest właśnie ucisk, prześladowanie, bo apokalipsa dotyczy czasów, w których ona powstaje. Już od III wieku przed Chrystusem. Więc Księga Daniela nawiązuje do Antiocha IV Epifanesa, do jego prześladowań. Później apokalipsa świętego Jana nawiązuje do prześladowań cesarzy rzymskich, ale jednocześnie wykracza poza tą chronologię i mówi o chwale Boga, o chwale Syna Człowieczego przychodzącego w ucisku w tym czasie. Dziękuję.
Kolejny telefon w naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jacek Szczerska.
Prosimy, Panie Jacku.
Ja mam takie pytanie, bo nigdy nie było w zasadzie poruszane, bynajmniej ja nie słyszałem tego. Chciałbym się dowiedzieć, zanim narodził się Pan Jezus, czy Pan Jezus przed narodzeniem istniał jako trzecia osoba boska? Ja przejdę na odbiór. Szczęść Boże.
I tutaj, Panie Jacku, wchodzimy kolejny raz w tajemnicę Pana Boga. Istniał przed czasem. Istniał i zaczął istnieć w czasie. Czyli Trójca, Bóg w trójce osób istniał przed czasem. W Biblii Bóg objawia swoje oblicze powoli. Najpierw Izraelowi jako kochający, dobry ojciec. Później, gdy następuje pełnia czasów, objawia się w Synu Bożym, w odwiecznym słowie, które zostało zapisane najpierw ludzką ręką, czy to grecką, czy hebrajską frazą, a to słowo staje się ciałem, ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, o czym mówi autor listu do Hebrajczyków. I oczywiście objawiający się w Duchu Świętym. Bóg w trójcy osób. Jeden i prawdziwy, objawiający się właśnie w Słowie, ale istnieje przed czasem. Oczywiście, jaki jest Bóg? O tym dowiemy się dopiero przekraczając bramy śmierci, własnej, indywidualnej śmierci, kiedy staniemy przed Bogiem twarzą w twarz, kiedy, jak już to mówiłem panu Maciejowi, wejdziemy w tajemnicę Boga i zasiądziemy z Nim do stołu na uczcie tej eschatologicznej w niebie. Dziękuję.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, halo.
Halo, czy ja już mogę mówić?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Ja dzwonię z Sokołowa Podlaskiego. Moje imię Bogusław i ja konkretnie odnalazłem się w tych słowach Ewangelii. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Nauka Kościoła mówi mi, że Słowo Boże jest aktualne w każdym pokoleniu. A więc te słowa dotyczą też i mojego pokolenia, w którym żyję, a więc jest ono aktualne w moim życiu. A więc apokalipsa dotknie też mnie osobiście. I dotyka mnie często, gdy poważnie czytam Słowo Boże, to znaczy w asystencji Ducha Świętego, to znaczy gdy się do Niego modlę, nie chodzi tutaj o to, że mam jakieś tam objawienia, absolutnie jestem bardzo daleki od tego, ale Słowo Boże, jeżeli go czytam poważnie, i przechodzę te wszystkie etapy, żeby go usłyszeć, później zrozumieć w gestii Kościoła i przyjąć, i modlić się, to ono właśnie odkrywa, co jest zakryte w moim życiu. A więc definicja apokalipsy mówi o tym samym, że ona odkrywa, co to jest zakryte. A więc na przykład Ewangelia dzisiejszego dnia, a dzisiaj jest piątek, wyraźnie mówiła, kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. To słowo mi zachęca wyraźnie, żeby żyć po Bożemu. Żeby konkretnie przestrzegać nie tylko przykazań Bożych, ale też no, je znać i je zachowywać. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Panie Bogusławie, bardzo dziękuję za ten piękny komentarz. Ja tylko jedynie mogę dodać, że apokalipsa to nie jest wizjonerstwo, to nie jest jakaś wizja w sensie jakiejś wróżby, lecz apokalipsa to jest odkrycie tego, co wieczne. Tego, co nie da się ogarnąć ludzkim rozumem, co wykracza poza ludzki intelekt, poza ludzką logikę. I wreszcie apokalipsa to odkrycie tego, co piękne, dobre, tego, co nazywamy miłością, pełnią miłości w momencie, w chwili naszej śmierci. Dziękuję.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Jeżeli można powiedzieć, to moje zdanie jest takie, że do tutaj te pytania, czy te telefony, to są jak gdyby w takiej konwencji jak gdyby pewnej wróżby, czy jakichś takich, prawda, kabał. Natomiast mi się wydaje, że tutaj no, nie należy szczególnie wnikać w jakieś takie szczegóły. Zawierzyć trzeba Panu Bogu, Panu Jezusowi i spokojnie oczekiwać na wydarzenia, które mają się wydarzyć takie, jakie tam w Apokalipsie Pan Święty Jan napisał. I deliberowanie na ten temat, czy to będzie, prawda, dziś, czy jutro, czy pojutrze, jak to będzie, kiedy to będzie, gdzie to będzie, to jest po prostu, no, to są słowa, które niczego nie objaśniają i po prostu trzeba przyjąć, że Bóg ma swoje plany i będzie tak, jak Bóg o tym zadecyduje i deliberowali na ten temat, czy to jest tak, czy inaczej, to jest w moim przekonaniu zupełnie bezprzedmiotowe i to nie
prosimy
powinno być
na zakończenie, prosimy na zakończenie wypowiedzi przedstawić się.
Leszek z Warszawy.
Dziękujemy panie
Szczęść
Leszku.
Boże.
Szczęść Boże.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Leszku za tę wypowiedź. Jest to też ciekawe stwierdzenie. Każdy z nas ma prawo do wypowiedzi, do swojego takiego komentarza tutaj. Po to są te telefony. I myślę, że rzeczywiście, że ludzki język nie jest w stanie wyrazić tego, co wieczne. Nawet to słowo dziś, to hebrajskie yom, to w sensie właśnie eschatologicznym to jest wieczność. To nie jest dzień, to jest teraz. Wieczności nie da się uchwycić właśnie ludzką logiką. Tak samo jak nie da się wejść w życie wewnętrzne Pana Boga. Ale dociekanie w sposób naukowy, posługiwanie się w teologii czy w rozważaniu o Panu Bogu jako przedmiocie, jako przedmiot badań. Bóg nie jest przedmiotem, jest osobą, z którą wchodzi się w relację, ale mówię jako przedmiot badań, posługując się metodami właśnie nauk humanistycznych, czy nawet wchodząc w metody nauk empirycznych, dochodzimy w tym poznawaniu, mówieniu o Panu Bogu do takiego momentu, że już dalej ludzki umysł nie jest w stanie wejść w tę tajemnicę Boga. Mamy wiele pytań tutaj na ziemi. W tym czasie, w tym chronosie. Ale kiedy wejdziemy w ten wymiar właśnie wertykalny, w ten wymiar wieczności pionowy, w ten kairos, właśnie chwila to wieczność, dzień to wieczność, no to wtedy też poznamy odpowiedź. Mamy nadzieję. Wiara jest nadzieją, jak mówi święty Paweł, że będziemy znać odpowiedź na te nurtujące nas, jakże egzystencjalne pytania. Dziękuję bardzo.
Radio Maria, szukając Słowa Bożego. Halo.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Z Bielska-Białej. Jadę sobie samochodem i słucham katechezy. I bardzo dziękuję, ona jest naprawdę wspaniała i taki wniosek, który nasunął mi się po słuchaniu ojca, jest jeden, czyli żyć w życiu tak, jakby to był ostatni dzień naszego życia, tak jakby ta apokalipsa miała nastąpić w tej dokładnie chwili. I to jest takie przesłanie, żeby żyć, jak to się mówi młodzieżowym slangiem, na maksa, po Bożemu, że zasypiając mieć takie pełne przeświadczenie, że to, co się zrobiło dzisiaj, to jest to dobre i mogę spokojnie stanąć przed Panem i powiedzieć tak, Panie, dzisiaj i na każdym dniem, który był poprzedni, zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Super, jeszcze raz bardzo dziękuję za te piękne słowa i życzę wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Ja dziękuję za ten piękny komentarz, odwzajemniam. Też dopowiem, jeżeli patrzymy na Pismo Święte, zobaczmy pierwsze słowa z Księgi Genezis, z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A ostatnie słowo z Apokalipsy. Przyjdź, Panie Jezu. I właściwie, gdybyśmy te dwa wyrażenia połączyli, to one tworzą całość. To jest istota i przesłanie Pisma Świętego. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A potem ziemia zostaje stworzona z niczego przez Pana Boga. Ten czas, ta chwila, ta godzina. Ale jednocześnie ten świat domaga się ostatecznego wypełnienia w Bogu i świat jest tym wołaniem. Przyjdź, Panie Jezu, Maranata. Dziękuję bardzo.
Radio Maria, halo.
Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam, Ryszard, Wielkopolski. No ja też właśnie przysłuchuję się tej katechezy i tak udało mi się zatelefonować. Chciałbym tak odpowiedzieć jakby tutaj na słowa tego Pana, żeby nie deliberować czy tam wymyślać w tym temacie. Otóż nie, właśnie trzeba na ten temat mówić, bo ja oczywiście nie zakładam, że w jakimś stopniu temu panu to przeszkadza, że on się boi, ale to są słowa, no, także natchnione pod wpływem Ducha Świętego i jednak my, katolicy, powinniśmy też o nich pamiętać. Tym bardziej, że w obecnym czasie, czy tam wcześniej, w wielu laickich programach, gazetach mówi się o jakimś tam końcu świata. Tutaj powinniśmy, czy tam sobie nawzajem, że tak powiem, mówić to, że tego dnia nie wie na nic. Nawet sam Jezus to powiedział, że on tego nie zna, tylko Bóg Ojciec. I powinniśmy właśnie tak żyć, zgodnie ze słowami, że ten dzień nadszyjdzie tak, że będą pić, jeść, żenić się i bawić i nie dostrzegą nadejścia właśnie tego dnia. Natomiast jeszcze wcześniej telefonował taki młodszy, że tak powiem, słuchacz, który jakby zapytał się, czy to Jezus będzie powodował ucisk. Otóż moim zdaniem sens tego jest taki, że ucisk taki, jaki nie był od początku świata, czyli no ktoś, możemy sobie tak założyć, że już dzisiaj się to zaczyna, tak? Różne ograniczanie praw obywatelskich, różne mniejszości otrzymują większe prawa, ci, którzy żyją w zgodzie z przykazaniami, czy tam starają się, bo oczywiście jesteśmy grzeszni, no są spychani jakby na margines. I tutaj mamy różne takie przykłady, że znamie bestii, tutaj będzie, że nie będą mogli sprzedawać i nie kupywać, jeśli go nie przyjmą. I to należy moim zdaniem traktować tak, że będzie taki ucisk nie od Jezusa, bo my żyjemy w grzesznym świecie przez grzech skażony i dopiero ingerencja Jezusa zapobiegnie, że ktokolwiek przeżyje. W tym sensie należy to rozumieć, a czy to będzie za 100 lat, czy za 3000 lat, czy za kilka miesięcy, to tak tutaj jest powiedziane, napisane, to wie tylko Bóg. No, natomiast na pewno to tego ucisku nie sprowadza Jezus, tylko zło. Źli ludzie, którzy po prostu z coraz większą siłą będą niszczyć, zresztą są te słowa i one właśnie wspaniale odnoszą się jakby do początku końca czasów, końca świata, że zło będą dobrem nazywać, a prawdziwe dobro złem. I to powinniśmy o tym pamiętać. I jeszcze jakby trzeci punkt mojej wypowiedzi. Niekoniecznie musi też tak być, ponieważ Bóg cały czas daje nam znaki poprzez mistyków, poprzez Kościół, iż takie następstwa, aż takie mocne, nie muszą być dla nas. I tutaj na przykład polecam objawienia Rozalii Celakównej dotyczące intronizacji, czyli koronacji Jezusa w każdym kraju. Wspaniała wypowiedź świętej pamięci księdza Kiersztyna na YouTube. Jak ktoś pisze, ksiądz Kiersztyn, prawda, o intronizacji Chrystusa. Polecam bardzo tę wypowiedź. Wspaniałe słowa, doskonale odnoszące się do dzisiejszych czasów. To tyle. Serdecznie pozdrawiam, Ryszard. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Ryszardzie. Jezus, wchodząc w ludzkie życie, stając się człowiekiem, stając się jednym z nas, w Piśmie Świętym dowiadujemy się, że był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Chociaż nie znał grzechu, przyjął konsekwencje grzechu, czyli śmierć krzyżową. I Jezus, mówiąc, że nie zna dnia ani godziny, tylko Ojciec zna, to Jezus mówi, że Jezus, przyjmując prawdziwe człowieczeństwo, nie znał dnia ani godziny, bo to świadczy o Jego człowieczeństwie. A jednocześnie istniejąc teraz w postaci Bożej, właśnie jako Bóg zwycięzca, to jest już tajemnica Boga. To już właśnie. Ale mówiąc właśnie o tym, że nie zna dnia ani go, bo to byśmy doszli do absurdu, że Jezus nie zna, a Bóg Ojciec zna. Byłoby to rozdzielenie. Jezus, przyjmując ludzką naturę właśnie, pokornie właśnie, jest pokorny wobec swego Ojca. Dalej ucisk, o którym mowa, i przychodzący Syn Człowieczy na obłokach, o której mówi w 12 rozdziale Księga Daniela, Syn Człowieczy, dokładnie Bar Enasz, to jest to aramejskie właśnie, albo Ben Hadam, Syn Człowieka albo Syn Człowieczy, przychodzący na obłokach w chwale. I tu jest ten ucisk. Ucisk nie pochodzi od Boga. Prześladowanie. Ja już mówiłem o tym, że apokalipsa, czyli wieczność odsłaniająca się, ona odsłania się przed czasoprzestrzenią, przed następującymi po sobie imperiami, wojnami, wiemy o tym, że właśnie tam, gdzie grzech, tam, gdzie są wojny, one pochodzą, wynikają z wolności człowieka. Wynikają z wolności człowieka i Bóg przychodzący w chwale na obłokach, ten Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, to jest ten, który wchodzi właśnie w ten ucisk pochodzący właśnie od człowieka, wynikający z jego wolności. I dlatego też odwieczna walka trwająca, to co różni właśnie apokalipsę od gnozy, to jest podobny język, podobne obrazy, ale właśnie apokalipsa mówi o tym, że na niebiosach, szamaim, ton uranon, czyli na niebiosach dokonała się, już rozegrała się odwieczna walka między dobrem a złem. W gnozie dobro i zło ciągle walczą. Nikt nie zwycięża. Dziękuję.
Za chwilę przyjdzie Pan w postaci chleba. Od tylu, tylu lat wciąż staje obok nas i swą przyjazną dłoń wyciąga w naszą stronę. Pomaga złożyć siebie nam z najprostszych prawd. W tylu kościołach naraz śpiew rozbrzmiewa. Błogosławiony jest nasz Pan, Wszechświata Bóg. On nasz codzienny chleb na ciało swe zamienia. Czy dosyć wiary masz, byś to zrozumieć mógł? Więc przyjdź i ty do tego miejsca wiecie. Od tylu, tylu lat Pan czeka. Za chwilę przyjdzie Pan w serca i duszę. Rozleje pokój swój, lecz czy na długo w nas? To taki prosty gest, krzyż dłonią nad kielichem, a wiecznej prawdy znak, że Bóg ukochał nas. Na ołtarz spływa krew, jak z drzewa krzyża. Przebita Boga dłoń wskazuje drogę do krainy życia, gdzie trwa miłość ta prawdziwa. Czy dość odwagi masz, by z Bogiem dzielić ją? Więc przyjdź i ty do tego miejsca dwie. Od ty
zgubionego w nim człowieka.
Bożym odnajdujemy wieczność. Uczestnicząc w Eucharystii, słuchając słowa żyjącego Boga, znajdujemy się wtedy jak w takiej ambasadzie. Wiemy o tym, że ambasada to jest przedstawicielstwo jakiegoś państwa w danym państwie. Tutaj każda Eucharystia to sprawowana przez kapłana jest taką ambasadą nieba. My właśnie, i słuchając właśnie tego słowa, uczestniczymy w tym, co dokonało się właśnie, odsłoniło się w Apokalipsie. Dochodzimy do końca, ale nie kresu naszych dociekań nad słowem żyjącego Boga. Może teraz oddajmy Jemu głos. Niech do nas mówi, niech mówi do naszego serca. Musimy pozwolić, aby Biblia przemówiła też do nas. Ale jednocześnie musi być to dynamiczna relacja. Czyli Biblia ma przemówić do nas, a my mamy mówić do Biblii. Czyli to ma być żywa interakcja, mówiąc językiem takim psychologicznym. Rozważając Słowo Boże, mówiąc o celu naszego życia, dochodzimy do wniosku, że Kościół pierwotny już, rozmiłowany w Chrystusie i spragniony oglądać Jego chwalebne oblicze, czekał z wielką tęsknotą na Jego przyjście. Przyjdź, Panie Jezu, jak czytamy w Apokalipsie w 22 rozdziale w wersecie 20. Było to gorące wezwanie pierwszych chrześcijan, żyjących sercem zwróconym ku Niemu, ku oblubieńcowi, jak gdyby był już w drzwiach. Kościół jak oblubienica, jak piękna kobieta oczekująca na oblubieńca Chrystusa. Jezus czeka w drzwiach. Przyjdź, Panie Jezu, Maranata. Przepiękny obraz. Taką powinna być postawa tego, kto zrozumiał głębokie znaczenie życia chrześcijańskiego. Czyli wyczekiwanie na tego Chrystusa, który mnie kocha i który otwiera przede mną drzwi nieba i znak ma klucze do mojego serca. Korzystając z życzliwości ojców redemptorystów, ojca Benedykta, pozdrawiam serdecznie Jego Ekscelencję księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza Kościoła Włocławskiego, kapłanów, moich rodziców, siostrę, przyjaciół i obecnych parafian moich z Włocławka Luzinowa. Dziękuję wszystkim za wszystko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Rozważania poprowadził ksiądz dr Marek Araszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie i we Włocławku, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku. Ksiądz Marek jest także katechetą w publicznym gimnazjum Jana Pawła II w Krojczynie.